Półtora wieku temu niewielka wieś pod Kraśnikiem była scenerią pewnego tragicznego zdarzenia, które obiło się głośnym echem w całej ówczesnej gubernii lubelskiej i było obszernie relacjonowane przez gazety codzienne i tygodniki. Sprawcy zaplanowali zbrodnię na długo przed jej popełnieniem. Schłodną konsekwencją zrealizowali potworny zamysł. Zadbali również o zapewnienie sobie alibi. Nie spodziewali się, że prawda kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Trafili jednak na trudnego przeciwnika. Człowiek ten ledwie umiał pisać i czytać, ale przenikliwym umysłem i spostrzegawczością niewątpliwie dorównywał największym detektywistycznym tuzom. Dzięki niemu zbrodnia została wykryta. Ja mam na imię Damian i zapraszam Was do odsłuchania dzisiejszego podcastu, który starannie jak zwykle opracował Mariusz Gadomski. 30 stycznia 1872 roku Andrzej Bućkowski, właściciel osady rolnej we wsi Pułankowice, zbudził się około północy, słysząc odgłosy gwałtownego obijania się do drzwi. Któż to mógł być o tej porze w mroźną noc? Narzucił na siebie jakiś płaszcz i poszedł sprawdzić. W progu mieszkania stała młoda sąsiadka, Agata Łukasikowa. Była blada i roztrzęsiona. Małżeństwo Łukasików gospodarowało na kilkunastu morgach gruntu po sąsiedzku z zagrodą Bućkowskiego. Andrzeju, pomóżcie. Michał mój właśnie życie zakończył, nieborak. Zawołała błagalnie i zaniosła się rozpaczliwym płaczem. Zataczała się jak pijana lub niespełna rozumu. O mało nie upadła, więc Bućkowski wziął ją pod ramię, wprowadził do izby i posadził na krześle. Czeka, aż dziewczyna ochłonie. Sam także był przerażony tragiczną wiadomością. Jak to możliwe, że Michał nie żyje? Przecież widział go całego i zdrowego nie dalej niż dziś po południu. Może tylko omdlał? Gdy szloch Agaty nieco ucichł, a jej wzrok stał się bardziej przytomny, udzieliła pierwszych wyjaśnień. Jej opowieść brzmiała przerażająco. Powiedziała, że mąż przed tygodniem zranił się w nogę na podwórzu podczas rąbania drewna na opał, a dziś w nocy, powracając do chałupy, uderzył chorą nogą o skrzydło drzwi. Aż krzyknął z bólu, który musiał być dotkliwy, po czym wszedł kulejąc i ułożył się na ławie do snu. Agata przykryła go barcianką, a pod głowę wsunęła mu worek z sieczką. Zaraz potem straszne rzeczy zaczęły się dziać. Michał począł jęczeć, chrapać, tłuc się o ławę, komin i piec, jak szalony. Myślałam, że to czary jakieś. Ani chybi zły duch go opętał. Drżąc ze strachu siedziałam na łóżku obok, co chwilę na niego zerkając. Po pół godzinie ucichł zupełnie, a kiedy bliżej ławy podeszła, zobaczyłam Michała nieżywy i zaraz do was w te pędy przybiegłam, mówiła. Bućkowski czym prędzej zbudził posługaczkę, Zofię Koprówną, po czym we troje udali się do osady sąsiedniej. Zachowując ostrożność, weszli do mieszkania Łukasików. Ciało młodego mężczyzny leżało twarzą do sufitu na długiej ławie, która stała przy piecu. Nie poruszał się. Jego wzrok był szklisty i martwy. Głowa nieboszczyka spoczywała na worku sieczki. Jedną nogę miał przykurczoną i opartą o komin, drugą zgiętą ku ziemi. Do pasa był okryty starą parcianką. Andrzej Bućkowski spytał wdowy, czy po stwierdzeniu zgonu męża dotykała zwłok i czy ktoś jeszcze w tym czasie wchodził do izby bądź z niej wychodził. Tłumaczył, że w przypadku nagłej śmierci takie rzeczy są bardzo ważne, więc powinna sobie wszystko dokładnie przypomnieć. Trzeba będzie powiadomić policję, która przeprowadzi śledztwo, żeby wyjaśnić przyczynę zgonu i zapewne zapyta o to, co on. Nie umknęło mu, że po oczach Agaty Łukasikowej przemknął cień strachu, zanim na oba pytania odpowiedziała przecząco. Następnie nakazał komornicy Koprównowej pozostanie z Łukasikową, a sam udał się do ojca Michała Łukasika, żeby przekazać mu smutną wiadomość. Coś mu się jednak nie zgadzało w tej historii. Nie wiedział jednak, co jest źródłem jego wątpliwości. Zrozpaczony ojciec nie uwierzył, że syn zmarł na skutek ataku choroby. Michał był młodym, krzepkim mężczyzną, nigdy nie cierpiał na poważne dolegliwości. Po rozmowie z Budźkowskim stary Łukasik był przekonany, że Michałowi ewidentnie ktoś pomógł pożegnać się z tym światem. Od skaleczenia można umrzeć, jeśli rana jest zanieczyszczona i wda się zakażenie, ale jednak objawy gangreny są inne. Zranione miejsce przybiera ciemnobrązową barwę, pojawia się obrzęk. Tu tego nie było. Ojciec podejrzewał otrucie. Następnego dnia udał się do Janowa Lubelskiego i o zagadkowej śmierci syna rozmawiał z wójtem. Ten z urzędu powiadomił sąd o sprawie. Sędzia, który przybył na miejsce zdarzenia wraz z lekarzem, zastał zwłoki Michała Łukasika leżące na słomie pośrodku izby. W czasie wstępnych oględzin zauważono ślady zgnieceń na szyi, które wystąpiły w postaci małych podłużnych wklęsłości, ponadto krew czarnej barwy w ustach zmarłego. Przeprowadzona sekcja zwłok, chociaż nie wykazała otrucia, dowiodła morderstwa. Michał Łukasik został kilkakrotnie uderzony z dużą siłą w lewą skroń nieustalonym jeszcze twardym przedmiotem o guziczkowatych wyniosłościach, powodując ciężkie obrażenia, które doprowadziły do zgonu. Rany początkowo nie zauważono, ponieważ zasłaniały ją długie włosy denata. Ponadto stwierdzono, że Łukasik był duszony za gardło, prawdopodobnie przez silne skręcenie rąbka koszuli. Brutalne i zagadkowe zdarzenie w małej podkraśnickiej wiosce budziło ogromne zainteresowanie opinii publicznej na ziemiach guberni lubelskiej. Z dnia na dzień wieści pochodzące z Płankowic były coraz bardziej sensacyjne. Z Łukasikami mieszkała ich dwuletnia córka. W czasie zdarzenia dziewczynka spała w drugim, osobnym pomieszczeniu. Z oczywistych względów dziecko pozostawało poza wszelkimi podejrzeniami. Natomiast z dorosłych osób w czasie śmierci Michała Łukasika w domu była tylko jego żona. Gdy wzięto ją na spytki, przekonywała, że mąż zmarł śmiercią naturalną, skutkiem rany na nodze, która powiększała się, powodując coraz większy ból. Zauważono jednak, że w czasie obdukcji zachowywała się nerwowo, próbując nie dopuścić medyka do pracy. Chciała mu nawet zapłacić, żeby Michała nie kroił, tłumacząc to względami religijnymi. Takie zachowanie zostało przez sąd uznane za wielce podejrzane. Wywleczono ją z domu i na oczach tłumu włościan zabrano do aresztu w Kraśniku. Została poddana szczegółowemu śledztwu, które w pełni dowiodło, że Agata Łukasikowa zaplanowała morderstwo męża, ale sama nie zabiła. Zdaniem lekarza ręka kobieca była za słaba, by mogła spowodować śmiertelne obrażenia u 30-letniego mężczyzny. W tej sytuacji nasuwał się wniosek, że Łukasikowa wpuściła oprawcę do mieszkania i że działała z nim w porozumieniu. Proces sądowy w pełni dowiódł słuszności przyjętego toku rozumowania. Zbrodnicze ciosy zadał człowiek, z którym Agata utrzymywała pozamałżeński związek miłosny. 10 lat temu Michał Łukasik podjął za żonę córkę najbogatszego gospodarza z sąsiedniej wsi Wilkołaz. Zakochał się w niej, zauroczyła go swoją niebanalną urodą i wdziękiem. Ale tylko na początku, przez rok, no może 2 lata, ich pożycie małżeńskie było zgodne. Rychło wszystko zaczęło się psuć. Kompletnie do siebie nie pasowali. Michał był łagodny i powolny z charakteru, miał opinię odludka. Choć liczył dopiero 31 lat, unikał hulanki i karczmy. Nie znosił hałasu. Najchętniej spędzał czas przy pracy w polu, a wieczorami lubił siedzieć w domu. Natomiast młodsza od męża o 5 lat Agata uwielbiała zabawy i wesołe towarzystwo rówieśników. Za nic nie chciała siedzieć w 4 ścianach mieszkania, tłumacząc, że prowadząc taki tryb życia zanudzi się na śmierć. Nie pójdziesz ze mną ty na tańce, to znajdzie się ktoś inny, mówiła i nie zważając na protesty Michała, wychodziła dumna i wystrojona niczym żona dziedzica. W karczmie beztrosko spędzała czas w towarzystwie młodych, przystojnych parobków, którzy po zakończonej zabawie odprowadzali ją niemal pod samo obejście, nie krępując się, że jej mąż może ich zobaczyć. Michał bardzo cierpiał z tego powodu. Nie zdobył się jednak na to, żeby rozpędzić zalotników i skłonić Agatę do posłuszeństwa i poprawnego prowadzenia się, jak przystało na żonę gospodarza. Uważał, że takim zachowaniem jeszcze bardziej by się skompromitował. Potem sytuacja uległa zmianie. Niewykluczone, iż Agata zrozumiała, że zachowując się niegodnie, nie tylko ośmiesza męża, ale i sobie wystawia złe świadectwo. Być może gorzką prawdę wyjawili jej rodzice, ponieważ postawa córki bezpośrednio uderzała również w nich. Nie chcąc rezygnować z zabawy, wybrała coś, co można nazwać złotym środkiem. Odtąd w karczmie i na tańcach towarzyszył jej zawsze ten sam mężczyzna. Franciszek Latosz. Przystojny młodzieniec, mieszkający po sąsiedzku z Łukasikami. Latosz trudnił się nie tylko rolnictwem. Jako uzdolniony tkacz, głównie rzemiosłem zarabiał na życie. Sprzedawał zyskiem swoje wyroby, jeżdżąc po jarmarkach. Agata, pokazując się często z Franciszkiem, nie prowokowała jednak do plotek. Latosz był bowiem bratem ciotecznym Michała Łukasika. Ten fakt zamykał plotkarzom usta. Któż bowiem podejrzewałby o niecne zamiary bliskiego krewniaka? Sam Łukasik wydawał się być ukontentowany z takiego obrotu sprawy. Uznał, że skoro nie potrafi zatrzymać żony w domu, to już trudno, nie chodzi sobie do miejsc, które lubi, ale w towarzystwie człowieka, który nie zawiedzie jego zaufania ze względu na łączące ich więzy krwi. Aczkolwiek od dawna wiadomym jest, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Z czasem uśmiech, wykwintne komplementy i namiętne pocałunki, jakimi Franek obdarowywał Agatę, nie dowodziły już jedynie braterskiej życzliwości. Wręcz przeciwnie. Tajemnicą Poliszynela było, że Agata przyprawia mężowi rogi z Latoszem. Nie kryli się z romansem, spotykając w różnych miejscach, w Płankowicach, Kraśniku, Wilkołazie i we wsi Rudnik. Schadzki odbywały się także u Latosza w mieszkaniu, a nawet w domu Łukasików, gdy gospodarz pracował w polu lub gdy na przykład pojechał na targ. Jeden ze świadków zeznał na rozprawie, że na kilka dni przed tragicznym zdarzeniem zbrodnicza para widziana była w gospodzie w Kraśniku. W osobnej izbie szykownej siedzieli przy stoliku tylko we dwoje i nawzajem częstowali się trunkami. Oburzało to Włościan do głębi. Michał był człowiekiem budzącym sympatię i szacunek, choć odludek i milczek, to jednak życzliwy i chętnie pomagający w potrzebie. A że trochę powolny, ciężko myślący, to przecież nie jego wina. Z pewnością nie zasłużył na takie traktowanie przez kobietę, która przed świętym ołtarzem przysięgała mu miłość i wierność do grobowej deski. Potem sytuacja bardziej się zaogniła. Łukasikowie długo nie mogli doczekać się potomstwa. Próbowali na różne sposoby, ale dziecka wciąż nie było. Stracili już wszelką nadzieję. Po 8 latach nieoczekiwanie okazało się, że Agata jest w odmiennym stanie. Michał zdawał sobie sprawę, że nie może być ojcem tego dziecka, ponieważ od dłuższego czasu nie współżył z żoną. Zapewne domyślał się, jak zresztą cała wieś, że jest to sprawka Franka Latosza. Brat cioteczny jasno pokazał, że święte więzy krwi znaczą dla niego tyle, co nic. Agata urodziła śliczną córeczkę. Fakt, iż dziewczynka w najmniejszym stopniu nie była podobna z rysów twarzy do Łukasika, nikogo specjalnie nie dziwił. Jednakowoż Michał dziecko uznał i traktował najlepiej, jak potrafił. Natomiast Latosza nie uważał już za krewniaka. Wcześniej nie lubił go jakoś szczególnie, ale i nie nienawidził. Teraz natomiast stosunki kuzynów uległy znacznemu pogorszeniu. Łukasik nie szczędził Latoszowi gorzkich słów, a tamten z kolei wyrzucał mu, że unieszczęśliwia żonę, nakazując jej siedzieć w domu, podczas gdy jej charakter domaga się innego trybu życia. Sytuacja, w jakiej znaleźli się kochankowie, była nie do pozazdroszczenia. Cóż im z tej miłości, skoro nie mogą się nią cieszyć? Cała wieś stała po stronie zdradzonego męża, a na widok wiarołomnej żony pluto i odwracano się ze wstrętem. Łukasikowa obawiała się, że może nadejść dzień, gdy rozjuszony tłum pośród szyderstw i wyzwisk wywiezie ją precz na wozie gnoju z Płankowic. Nieodległe to były czasy, kiedy tak właśnie rozprawiano się z ladacznicami. Wielokrotnie żaliła się Frankowi. Mówiła mu, że nie będą mieć tu życia i że powinni jakoś temu zaradzić. Najlepiej, gdyby mąż umarł. Byłaby wtedy wolna. Mogliby po odczekaniu żałobnego czasu legalnie się pobrać albo wyjechać z Płankowic i żyć tam, gdzie nikt nie znał ich przeszłości. Och, gdybyż Bóg albo nawet sam diabeł zarządził, żeby Michał zmarł. Mąż cieszył się jednak dobrym zdrowiem i nieśpieszno mu było na tamten świat. Śledztwo w sprawie Łukasika dowiodło, że nie była to pierwsza próba zgładzenia gospodarza przez parę kochanków. Przeszło 2 lata wcześniej, w czasie sianokosów, Michał wrócił spracowany do domu późnym wieczorem. Gdy odkładał w sieni kosę w kąt, poczuł, że ktoś chwyta go za gardło. Zaczął wołać o pomoc, jednakże przebywająca w drugiej izbie żona nie pośpieszyła na ratunek. Dopiero sąsiad, przechodzący w pobliżu ich obejścia, usłyszawszy dobiegający z mieszkania hałas, przybiegł, żeby sprawdzić, co się dzieje. Na jego widok napastnik uciekł. Nie widziano twarzy mężczyzny, bo było zbyt ciemno. W pośpiechu pozostawił jednak w rękach Łukasika sukmanę. Okazało się, że stanowi ona własność Franciszka Latosza, który na podszewce wyhaftował swoje imię i nazwisko. Wypadek ten Łukasik zgłosił do sądu, oskarżając brata ciotecznego o zamiar odebrania mu życia. Latosz temu zaprzeczył. Tłumaczył, że czując złość do krewniaka, chciał go tylko nastraszyć, nic więcej. Sąd kryminalny w Lublinie, który rozpatrywał sprawę, nie uznał sukmany za dostateczny dowód winy Franciszka Latosza i uniewinnił go od zarzutu usiłowania zabójstwa. Nieudana próba nie skłoniła desperatów do zaniechania zbrodniczych zamiarów. Postanowili jednak odczekać, licząc, iż po dłuższym czasie nikt nie powiąże aktualnego zdarzenia z tym sprzed 2,5 roku. Poświęcili ten czas na przygotowania swojego niecnego planu pozbycia się Łukasika. Nie wiadomo, czy datę 30 stycznia 1872 roku wybrali przypadkowo, czy też kierowali się czynnikiem, którego nigdy nie wyjawili. Niewykluczone, że wpływ na podjęcie decyzji miał fakt zranienia się w nogę przez Łukasika kilka dni wcześniej. Być może chcieli to wykorzystać. Przebieg zbrodni przedstawiał się następująco. Już w jakiś czas po wieczerzy, ale z pewnością na długo przed północą, gdy Łukasik spał na ławie, jego żona wpuściła do izby Franciszka Latosza. Kochanek miał przygotowane narzędzie zbrodni. Mogło to być duże polano z 2 sęczkami blisko siebie. Uderzył nim kilkakrotnie gospodarza w głowę, ale śmierci jeszcze nie zadał. Łukasik zbudził się ze snu i widząc, kim jest przeciwnik, jakie ma zamiary, przystąpił do rozpaczliwej walki o życie. Nie dał jednak rady młodszemu i silniejszemu kuzynowi. Ten w trakcie szamotaniny chwycił Michała za kołnierzyk koszuli i silnie skręcając oba końce zaczął go dusić. Po chwili musieli spostrzec, że już po nim, być może strudzony walką lato, szłaknął bodaj krótkiego odpoczynku, tym bardziej, że podczas szarpaniny przeciwnik podrapał go w czoło i zranił w palce. Ale nie mieli czasu na wytchnienie. Przystąpili do zacierania śladów, pozorując śmierć Michała na skutek ataku choroby. Przede wszystkim umyli go i zmienili mu koszulę, bo ta, w której został zaatakowany, była poszarpana i poplamiona na czerwono. Uznali, że gdyby pozostawili go w niej, byłoby to podejrzane. Przecież nikt nie uwierzyłby, że aż takie krwawienie wzięło się od chorej nogi. Przebranie nieboszczyka było jednak dużym błędem, na który pierwszy zwrócił uwagę Andrzej Bućkowski i przekazał swoje spostrzeżenia urzędnikom policyjnym. Sprawcom nie przyszło na myśl, że czysta, niewymięta koszula na człowieku, który rzekomo przez 30 minut miotał się z bólu, uderzając całym ciałem o komin i piec, również wzbudzi podejrzenie. Starą koszulę najprawdopodobniej spalili. Podczas ścisłej rewizji mieszkania Łukasików wydobyto z pieca popiół. Znaleziono w nim szczątki materii, która po dokładnej analizie chemicznej, wykonanej przez urząd lekarski, okazała się płótnem. A koszula, którą miał na sobie przed śmiercią Michał Łukasik, była płócienna. Sprawcy nie wzięli też uwagę, iż parcianka, którą wedle oświadczenia wdowy Łukasik przykrył się, gdy wrócił obolały do mieszkania, musiałaby się zsunąć z niego w czasie choroby. A jednak był nią opatulony, kiedy w mieszkaniu zjawił się sąsiad. Z tej samej przyczyny z ławy spadłby na podłogę worek z sieczką, jaki nieboszczyk miał podłożony pod głowę. Kolejny błąd popełniła Agata Łukasikowa. Powiedziała, że po ustaniu u Michała ataku choroby i stwierdzeniu, że mąż właśnie wyzionął ducha, natychmiast pobiegła do sąsiada, z którym po paru minutach wróciła. Bućkowskiemu od początku wydawało się to podejrzane. Nie omieszkał dotknąć nieboszczyka i stwierdził potem pod przysięgą, że ciało było zupełnie chłodne, a to oznaczało, że wdowa nie mogła pójść do Bućkowskiego bezpośrednio po śmierci Łukasika. W ciągu niespełna kwadransa, jaki rzekomo upłynął od zgonu do pojawienia się sąsiada, zwłoki nie zdążyłyby ostygnąć w ogrzanym pomieszczeniu. Było to zupełnie niemożliwe. Przeprowadzający obdukcję lekarz uważał, że gospodarz pożegnał się ze światem co najmniej godzinę wcześniej. Mimo przygniatających poszlak, oboje zapierali się winy. Agata Łukasikowa wciąż utrzymywała, że mąż zmarł w następstwie nagłej choroby, którą początkowo brała za opętanie przez złego ducha. Przyznała się natomiast do związku miłosnego z Latoszem. Za to jednak, niech ją sądzi sąd boski, kryminalnemu nic do tego. Franciszek Latosz w czasie postępowania zachowywał się butnie. Z hardą miną odpowiadał na pytania. Stwierdził, że nie mógł zabić brata ciotecznego, bo w czasie, gdy on zginął, przebywał w innym miejscu. Miejscem tym była karczma w Rudniku, gdzie do późnych godzin nocnych pił ze znajomymi. Alibi Latosza zostało gruntownie zbadane. Świadkowie, m.in. Andrzej, potwierdzili, iż Franciszek kilka godzin zabawił w karczmie rudnickiej w dniu 30 stycznia, ale dla śledczych nie stanowiło to dowodu niewinności młodzieńca. Alibi Latosza zostało gruntownie zbadane. Świadkowie, m.in. arendarz, potwierdzili, iż Franciszek kilka godzin zabawił w karczmie rudnickiej w dniu 30 stycznia. Ale dla śledczych nie stanowiło to dowodu niewinności młodzieńca. Skąd się u was wzięły zadrapania na twarzy i skaleczenia palców? Spytali podejrzanego. Ano, wypiłem sporo gorzałki w karczmie i po wyjściu poślizgnąłem się na śniegu. Upadłem na ziemię nieopodal studni przy drewnie na opał przygotowanym i pokaleczyłem się. Stąd też i rany wzięły się u mnie. Odparł bez namysłu. Być może spodziewał się, że śledczych zadowoli takie tłumaczenie. Ci jednak, skrupulatnie dopytując świadków, dowiedzieli się, że Latosz po pierwsze nie wypił dużo, bo zaledwie 3-4 kieliszki. Taka dawka raczej nie mogła spowodować u młodego, zdrowego mężczyzny upojenia skutkującego utratą równowagi i upadkiem. Gdyby rzeczywiście przewrócił się koło studni, ktoś z pewnością zauważyłby ten wypadek. Ruch był wtedy spory. Następnego dnia odbywał się w guberni lubelskiej powszechny spis rolny. Wielu spisowych rachmistrzów musiało wcześniej wyruszyć w drogę, między innymi do Janowa Lubelskiego, i przed podróżą pokrzepiało się w rudnickiej karczmie. Po drugie, wcale nie zabawił w szynku do późnej nocy, lecz do godziny 9:00. O tej porze Łukasik jeszcze żył. Po trzecie, pewien starozakonny, mieszkający naprzeciwko karczmy, zeznał, że Latosz parę minut po 9:00 zmierzał prosto ku drodze do Pułankowic. Zdaniem świadka, młody mężczyzna szedł pewnym krokiem i absolutnie nie wyglądał na pijanego. Franciszek Latosz wyraźnie stracił pewność siebie, gdy pojął, że jego alibi nie jest warte funta kłaków. Wyrzucał kochance, że przez nią wplątał się w zbrodnię i zmarnował sobie życie. Natomiast Łukasikowa miała nadzieję, że jakoś wykręcą się sianem. W drodze do aresztu w Kraśniku stwierdziła lekkim tonem: jak trzeba będzie iść za kraty, to ja tam dłużej niż rok nie posiedzę. Nadzieja rozsypała się w proch. Sąd kryminalny w Lublinie wyrokiem z dnia 13, 25 września 1872 roku skazał Agatę Łukasikową na pozbawienie wszelkich praw i oddanie do robót ciężkich w zakładach fabrycznych przez lat 22 i miesięcy 6. Zaś Latosza na pozbawienie wszelkich praw i zesłanie do robót ciężkich w kopalniach przez lat 12 z osiedleniem obojga na Syberii i innymi skutkami tej kary. W wyniku rewizji wyroku Sąd Apelacyjny Królestwa w 1875 roku obniżył karę Łukasikowej do 20 lat ciężkich robót. Nie wiadomo, jak potoczyło się dalsze życie kochanków spod Ciemnej Gwiazdy. Nie można wykluczyć, że jakimś zrządzeniem losu spotkali się na Syberii. Może surowy, mroźny klimat nie ostudził ich miłości, ale to już fantazjowanie i temat na zupełnie inną opowieść.